w programie. O ofiarach zbrodni pomorskiej. O papieżu z dalekiego kraju i pielgrzymce, która zmieniła bieg historii. Powiemy także o dokumentach przekazanych przez Polonię Amerykańską do Instytutu Pamięci Narodowej.
Już w pierwszych tygodniach okupacji, jesienią 1939 roku, Niemcy przystąpili do eksterminacji polskiej ludności cywilnej na terenach przedwojennego województwa pomorskiego. Ginęli przedstawiciele wszystkich grup społecznych. Jednak głównie skupiano się na warstwie przywódczej.
W 1939 roku Niemcy popełniali zbrodnie w całej okupowanej Polsce. Ale to na Pomorzu ich skala była największa. Badacze z Instytutu Pamięci Narodowej 2 lata temu wprowadzili termin zbrodnia pomorska 1939. Ma on zobrazować skalę zjawiska i przypomnieć ludzi, którzy zginęli masowo w dołach śmierci, rozstrzeliwani przez pluton egzekucyjny. Wielu z nich umierało zakatowanych kolbami karabinów lub łopatami.
Pomorze odgrywa specyficzną rolę, to tam stosunki polsko-niemieckie są najbardziej napięte. To korytarz pomorski, czyli tak zwany korytarz pomorski, czyli województwo pomorskie, jest przez Niemców traktowane jako istnienie tego korytarza, jako największa niesprawiedliwość dziejowa. I wszyscy oni uważają, że te ziemie są niemieckie i jak najszybciej trzeba je zgermanizować. Pierwszą metodą germanizacji tych ziem jest masowe zabijanie polskiej ludności cywilnej w dołach śmierci.
Brakuje dokumentów, na podstawie których można podać liczbę ofiar. Już w listopadzie 1939 roku Niemcy prawdopodobnie zniszczyli wykazy imienne zamordowanych osób.
Druga sytuacja, która powoduje, że nie znamy i chyba nigdy nie poznamy dokładnej liczby ofiar, to jest rok 1944. Niemcy wtedy na Pomorzu przeprowadzają tak zwaną akcję 1005. Polega ona na wydobyciu i spaleniu zwłok ofiar. Niemcy te zwłoki na Pomorzu wydobywają w co najmniej 24 miejscach, więc nie ma na podstawie czego szacować liczby ofiar, pozostaje tylko wielkość grobu. Jeżeli mówimy o sprawcach zbrodni pomorskiej 1939 roku, możemy mówić o 3 kategoriach osób. Przede wszystkim to byli żołnierze Wehrmachtu, członkowie tzw. Einsatzgruppen, czyli specjalnych jednostek Służby Bezpieczeństwa i Policji Bezpieczeństwa, którzy zostali wysłani do Polski we wrześniu 1939 roku tylko po to, żeby mordować elementy antyniemieckie. Trzecią istotną grupą sprawców to są członkowie organizacji Selbstschutzwehrpreußen. I ta ostatnia organizacja jest szczególnie ważna w przypadku zbrodni pomorskiej, bo to jej aktywna działalność, jej udział w mordach na polskiej ludności cywilnej decyduje o tym, że ta skala zbrodni na Pomorzu jest największa. Członkowie tej organizacji to są Niemcy, którzy mieszkali przed wojną w Polsce, obywatele polscy i niemieckiego pochodzenia. W 1939 roku aparat represji formułuje z nich namiastka Einsatzkommando. Tylko na Pomorzu to nie jest tylko namiastka, ale to jest sprawny pluton egzekucyjny. Niemieccy sąsiedzi biorą aktywny udział w mordowaniu swoich polskich sąsiadów i właśnie ich aktywność decyduje o tym, że ta skala zbrodni na Pomorzu jest wielokrotnie większa niż w każdym innym rejonie Polski.
Ofiarami zbrodni pomorskiej była przede wszystkim polska inteligencja. Grupa szczególnie aktywna w działaniach na rzecz zachowania polskości tych ziem. Byli to między innymi nauczyciele, duchowni, parlamentarzyści. Drugą grupę stanowili pacjenci szpitali psychiatrycznych. Trzecią grupą byli pomorscy Żydzi.
To jest ludobójstwo częściowe, niecałościowe w porównaniu chociażby do Holokaustu. 90% mieszkańców Pomorza to są Polacy. Nie można ich wszystkich eksterminować, chociażby z powodów gospodarczych. Niemcy potrzebują tych ludzi do pracy. Ale te jednostki, które są państwotwórcze, które definiują polskość, je się zabija w 1939 roku, bo to jest wstęp do germanizacji pozostałych albo do wysiedlenia. Więc jakby pierwszym etapem jest ten bardzo mocny terror, który też ma zastraszyć całe społeczeństwo pomorskie. I jakby to jest klucz do zrozumienia całej następnej polityki okupacyjnej. Bardzo mocny terror od samego początku, zastraszenie ludności, wyeliminowanie potencjalnych wrogów i w sensie kulturotwórczym, ale też w sensie dosłownym, czyli przyszłych powstańców, tak żeby zgermanizować pozostała część społeczeństwa w przyszłości.
Instytut Pamięci Narodowej wydał tekę edukacyjną na temat zbrodni pomorskiej 1939 roku. Zgromadzone w niej materiały zostały przygotowane z myślą o nauczycielach i uczniach szkół ponadpodstawowych.
Z teką edukacyjną koleruje portal Zbrodnia Pomorska. Także staraliśmy się, żeby wyjść naprzeciw pewnym potrzebom edukacyjnym, które miejmy nadzieję, że będą z czasem coraz większe, a wiedza na temat zbrodni pomorskiej również będzie rozpowszechniona nie tylko pośród chociażby młodzieży szkół ponadpodstawowych. Naszym celem też również bardzo ważnym jest to, aby pojęcie zbrodni pomorskiej trafiło do podstawy programowej, bo jest to zbrodnia, która powinna być traktowana w dosyć poważny sposób, oprócz oczywiście zbrodni wołyńskiej, zbrodni katyńskiej. To również ona powinna się pojawić w podręcznikach, bo są braki.
Instytut Pamięci Narodowej opublikował książkę Rok 1939 w dzienniku Hansa Franka pod redakcją naukową doktora Pawła Kosińskiego. Wydawnictwo poświęcone jest pierwszym miesiącom rządów rezydującego na Zamku Królewskim na Wawelu generalnego gubernatora w okupowanej Polsce. Jest to fragment wielotomowych zapisków doktora Franka prowadzonych od 25 października 1939 roku do 3 kwietnia 1945 roku. Dziennik miał być dowodem zaangażowania Hansa Franka w budowę nowej, tysiącletniej Rzeszy. Dziennik generalnego gubernatora pokazuje, jak funkcjonariusze III Rzeszy organizowali rządy w Polsce. Chociażby pod datą 10 listopada pojawia się zapis: gubernator generalny przyjął szefa dystryktu doktora Weichtera, który zameldował, że w związku z 11 listopada, polska rocznica niepodległości, zostały rozlepione w niektórych okolicach plakaty podburzające ludność. Gubernator generalny zarządził, żeby spośród mieszkańców każdego domu, na którym będzie wisiał taki plakat, rozstrzelać jednego mężczyznę. Gubernator generalny zarządził także, żeby w jasny sposób zabronić uroczystych nabożeństw z okazji 11 listopada. Dziennik to także zapis zbrodni, jakich dopuszczali się Niemcy w generalnym gubernatorstwie. Jest to również źródło informacji o polskim ruchu oporu. W maju 1945 roku Hans Frank po aresztowaniu przez wywiad Stanów Zjednoczonych dobrowolnie oddał dziennik. Był on ważnym materiałem dowodowym podczas procesu zbrodniarzy niemieckich w Norymberdze. Oryginał dzienników liczy 40 tomów, to ponad 11 tysięcy stron maszynopisu. Instytut Pamięci Narodowej zapowiada wydanie całości dziennika Hansa Franka.
16 października 1978 roku na placu Świętego Piotra padły słowa Habemus Papam. Nowym papieżem został metropolita krakowski kardynał Karol Wojtyła. Rozpoczął się nowy etap w dziejach Kościoła katolickiego.
Wybór kardynała Karola Wojtyły na papieża był dla polskich władz sporym zaskoczeniem. Od razu jednak zaczęli się zastanawiać, czy Jan Paweł II nie będzie chciał przyjechać do ojczyzny.
Jako pierwszy głośno o tym powiedział powracający z konklawy do Polski kardynał prymas Stefan Wyszyński. Na początku listopada stwierdził, że takie jest oczekiwanie, wola papieża, żeby przyjechać na początku roku 79, a konkretnie w maju, na uroczystości jubileuszowe w związku z 900. rocznicą śmierci świętego Stanisława.
Ten jubileusz kojarzył się jednak z konfliktem na linii państwo-kościół. Biskup Stanisław był symbolem oporu wobec władzy świeckiej. Ostatecznie ustalono, że papież przyjedzie do Polski w dniach od 2 do 10 czerwca 1979 roku. Jan Paweł II odwiedził Warszawę, Gniezno, Częstochowę, Kraków, Kalwarię Zebrzydowską, Wadowice, Oświęcim i Nowy Targ. Władze nie zgodziły się na Trzebnice i Piekary Śląskie. Miejscem szczególnie ważnym była Częstochowa.
Już dzień po mszy inaugurującej pontyfikat do swoich rodaków powiedział, że nie byłoby Polaka papieża, gdyby nie było Jasnej Góry. Stąd było oczywiste, że będzie chciał w najbliższym czasie odwiedzić Matkę Boską Częstochowską. Ten pobyt na Jasnej Górze czy w Częstochowie został zaplanowany na 3 dni podczas tej czerwcowej wizyty i to było miejsce spotkań nie tylko wiernych diecezji częstochowskiej, ale można powiedzieć z całego społeczeństwa Polski Południowej i nie tylko, ponieważ do Częstochowy przybyli chociażby profesorowie i studenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Na Jasnej Górze miały miejsce spotkania z przełożonymi męskich, żeńskich zgromadzeń zakonnych. Także papież brał udział w bardzo ważnym spotkaniu Rady Głównej Episkopatu Polski.
Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski jest jednym z najważniejszych wydarzeń naszej powojennej historii.
W wymiarze religijnym pielgrzymka była wielkim sukcesem Kościoła katolickiego, ponieważ pokazała nie tylko siłę, żywotność Kościoła, pokazała, że wiara jest czymś naprawdę bardzo istotnym dla tego społeczeństwa żyjącego w kraju komunistycznym. Pokazała, że głowa Kościoła zdynamizowała całą religijność w Polsce, jak wiele osób do dzisiaj mówi. Społeczeństwo wówczas mogło się policzyć. Tłumy, dziesiątki tysięcy, miliony osób na ulicach miast, także w tych miejscach spotkań, no, pokazały siłę polskiego katolicyzmu. Z drugiej strony w tym wymiarze społeczno-politycznym władza okazała się jednak tym graczem słabszym. Społeczeństwo zauważyło, że ona jest zmuszona do pewnych ustępstw wobec katolickiego społeczeństwa. No i ten, można powiedzieć, trzeci wymiar polityki międzynarodowej, o czym mówił prymas Wyszyński, wspominał, że ta pielgrzymka tak naprawdę pokazała, że oto kruszy się mur w Europie na tą Europę zachodnią i wschodnią komunistyczną. Że coś się zaczyna jednak w tym wymiarze dziać. Ta pielgrzymka pokazała także coś istotnego, mianowicie uniwersalne przesłanie Kościoła katolickiego, które jakby przekracza granice polityczne podzielonej Europy czy podzielonego świata.
Więcej informacji na temat pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski można znaleźć na portalu prowadzonym przez Instytut Pamięci Narodowej.
Prezentujemy przede wszystkim dokumenty związane z przygotowaniem wizyty Jana Pawła II w Polsce i to nie tylko takim przygotowaniem od strony techniczno-logistycznej, ale Służba Bezpieczeństwa przede wszystkim przygotowywała się na ten przyjazd od strony operacyjnej. Zabezpieczała potencjalne środowiska, osoby, które z punktu widzenia władzy były niebezpieczne, mogły i chciały i mogły wykorzystać wizytę Jana Pawła II do tego, aby mówić o dążeniach wolnościowych Polaków. Ale poza dokumentami służby operacyjnej pokazujemy też materiały, które przekazali nam zwykli Polacy, którzy z Janem Pawłem się spotkali, którzy również do tego spotkania się przygotowywali się duchowo, którzy zgromadzili z każdego z tych spotkań pamiątki, wejściówki na sektory, na msze, na spotkania z Janem Pawłem. W tym czasie ukazywało się też sporo takich wydawnictw okolicznościowych, znaczków, pocztówek. Te wszystkie materiały też prezentujemy na portalu.
Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej wzbogaciło się o nowe dokumenty. Zostały one przekazane przez Związek Sokolstwa Polskiego w Ameryce. Są wśród nich m.in. fotografie, filmy i materiały archiwalne dotyczące amerykańskiej Polonii.
Przekazane dokumenty stanowią świadectwo ponad stuletniej działalności Sokolstwa Polskiego w Pittsburgu i jego wkładu w odzyskanie niepodległości przez Polskę. Do archiwum trafiły m.in. materiały działaczki niepodległościowej Agnieszki Wisły i Teofila Starzyńskiego.
To jest rzecz bez precedensu, ponieważ w takiej skali zbiorów jeszcze przez te ostatnie lata nie otrzymaliśmy. To jest blisko 2 tony dokumentów, pamiątek, bezcennych fotografii, listów, których część tutaj Państwu już pokazujemy, a część dopiero za kilka dni znajdzie się w Polsce.
Archiwalia zostały przekazane w ramach projektu Archiwum Pełne Pamięci. Zostaną one uporządkowane, opracowane i zdigitalizowane.
And we think that IPN is the best institution to protect
Uważamy Instytut Pamięci Narodowej za najlepszą instytucję, która ochroni archiwalia, stworzy spis i sprawi, że będzie to dostępne dla historyków i poszukiwaczy.
Te dokumenty i te zbiory nie będą ważne tylko dla historyków. Oczywiście dla tych, którzy interesują się i Sokołem, i Armią Polską, i w ogóle Polonią, życiem Polonii, no będą zachwyceni. Ale myślę, że też ci wszyscy, którzy po prostu historią się interesują, będą mogli zobaczyć oryginalne artefakty, o których do tej pory tylko czytali.
Oto jeden z eksponatów przekazanych przez Związek Sokolstwa Polskiego w Ameryce.
Mamy tutaj list Heleny Paderewskiej, żony Ignacego Paderewskiego, do Agnieszki Wisły, w którym Helena Paderewska wycofuje się z polecenia danego sanitariuszką Polskiego Białego Krzyża, wycofania się z Warszawy w trakcie walk w 1920 roku.
Historia Polski to nie tylko wydarzenia, o których uczymy się w szkole. To też twoja opowieść, schowana w szufladzie. Czasem odkrywana raz do roku przy świątecznym stole, a czasem zapomniana. Zapomniane historie znikają bezpowrotnie. Możesz to zmienić. Przekaż nam dokumenty opowiadające twoją historię. Podziel się swoim archiwum i spraw, by znalazła właściwe miejsce. Uhonoruj ją. Dla nas wszystkich i dla tych, którzy dopiero przyjdą na świat. Twórz z nami archiwum pełne pamięci.